artyzm wszechświata. Wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych. O osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki. O tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm Wszechświata. Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym, powiedział Winston Churchill, adresując słowa do światowej społeczności z myślą o nielicznej grupie odważnych, walecznych polskich pilotów, dzięki którym wygrano bitwę o angielskie niebo w II wojnie światowej. Parafrazując pana premiera, nigdy nauka tak wiele nie zawdzięczała tak niewielu kobietom. Nauka jest rodzaju żeńskiego. Nauka jest kobietą, a kobiet w nauce? Nawet dzisiaj jak na lekarstwo. Ta sytuacja trochę się zmienia z położeniem nacisku na słowo trochę. Postanowiliśmy położyć przysłowiową cegiełkę na wadze, mając nadzieję, że choć ciut drgnie, dociążając żeński pierwiastek na szali badań i odkryć naukowych. W kolejnych naszych audycjach prezentujemy panie, prawdziwe damy rodzimej nauki. Panie, które już odniosły ogromne sukcesy, umiejętnie łącząc życie zawodowe z rodzinnym. Doktor habilitowana Anna Bartkiewicz na co dzień pracuje w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani doktor bada m.in. zjawisko naprzemiennej emisji fal radiowych od cząsteczek metanolu i pary wodnej wokół gwiazd. Teraz jest jedną z najwybitniejszych na świecie specjalistką i badaczką kosmicznych maserów. Prowadzi obserwacje samodzielnie i zespołowo w grupie toruńskich radioastronomów, publikuje w renomowanych czasopismach, jest doskonale znana nie tylko w polskim, ale i światowym środowisku naukowców. A jak to się stało, że w tak młodym wieku tak wiele osiągnęła? Jaka była droga pani doktor do placówki obserwacyjnej wyposażonej w najnowocześniejszy w tej części instrument? Instrument badawczy o wadze 600 ton, czaszy o średnicy 32 metrów, niewiele mówiącej laikowi nazwie RT4, wpiętym w globalną sieć interferometrii wielkobazowej? W naszej audycji porozmawiamy z panią doktor m.in. o tym, jak ważny w życiu dziecka, ucznia jest nauczyciel szkoły podstawowej, bo paradoksalnie przygoda ze światową radioastronomią pani doktor Anny Bartkiewicz, już niedługo profesor, rozpoczęła się na lekcjach chemii, od szkolnych eksperymentów w klasowych laboratoriach podgrzewania i chłodzenia roztworów, a może nawet, kto wie, mniej lub bardziej kontrolowanych wybuchów. To zamiłowanie do wielkiego boom chyba pozostało pani doktor, tylko zmieniła proporcje na gwiazdowe, galaktyczne, kosmiczne boom, poświęcając całą swoją uwagę, zawodową karierę, czterem literkom i jednej cyferce. Żart? Bynajmniej. CH3OH to obiekt badań, przemyśleń, uważnych obserwacji, międzynarodowych sympozjów, naukowych dysertacji. CH3OH laikom mówi niewiele. Specjaliści strzygą uszami na sam dźwięk tej nazwy, domyślając się roli tego związku w powstawaniu całych, nieznanych nam, fascynujących światów. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Pani Anna robi to i dosłownie, i w przenośni, wykorzystując niewidoczne dla oka fale radiowe. Sięga wzrokiem i dostrzega to, co uwadze innych po prostu umyka. Ale jaką rolę w tej drodze na krańce galaktyk odegrała w życiu pani doktor Anny Bartkiewicz Maria Skłodowska-Curie? Jaką rolę odegrał przypadek? Jaką rolę książki kolegów rodzonego brata z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego? Aż trudno uwierzyć, że gdyby nie zaproszenie cioci do obejrzenia radioteleskopów pod toruńskich piwnicach przez nastoletnią Anię, nie byłoby dzisiaj pani doktor Anny, a już wkrótce, jak wspomniałem, pani profesor radioastronomii. Dodam tylko od siebie, że wybrałem się specjalnie z mikrofonem, ogromną ilością sprzętu i jak zawsze niezawodnym Jackiem Puchalskim, naszym realizatorem, do piwnic. Ale nie tych piwnic, gdzie są słoiki z pysznymi konfiturami, tylko do piwnic pod Toruniem. Dzisiaj właśnie o tym wszystkim opowiada nasz gość, doktor habilitowana Anna Bartkiewicz. Na początek fragment książki o niezwykłych własnościach tak doskonale nam znanej wody. Zaczniemy od H2O, czyli chemii na Ziemi, a skończymy na CH3OH, czyli chemii, ale już w kosmosie. Zaczynamy.
Cząsteczka wody, tak jak składające się na nią atomy, jest elektrycznie obojętna. Jednak nierówne rozłożenie elektronów oznacza, że jej odnóża złożone z atomów wodoru posiadają bardzo mały wypadkowy ładunek dodatni, podczas gdy tlen ma delikatny ładunek ujemny.
Z tego też powodu woda jest uważana za związek biegunowy. Posiada ujemny i dodatni biegun.
To sprawia, że cząsteczka wchodzi na zupełnie inny poziom złożoności.
Ważnym skutkiem biegunowości wody jest fakt, że cząsteczki wody lubią się ze sobą łączyć.
Ujemnie naładowane zakończenia tlenowe cząsteczek wody przyciągają dodatnio naładowane zakończenia wodorowe innych cząsteczek wody i łączą się ze sobą poprzez tak zwane wiązanie wodorowe.
Proces ten zachodzi masowo w wodzie ciekłej, prowadząc przy tym do powstania całkiem dużych i złożonych struktur.
Skutki są nawet bardziej dramatyczne, gdy spadnie temperatura i woda zamarza, tworząc warstwę lodu.
Lód wodny to naprawdę osobliwa rzecz.
Istnieje 17 znanych form lodu.
Regularna struktura krystaliczna odpowiada za jedną z najbardziej osobliwych właściwości wody. Lód unosi się na wodzie.
To bardzo nietypowe zachowanie.
Każde inne powszechnie występujące ciało stałe jest gęstsze w stanie stałym niż w stanie ciekłym, a tym samym nie unosi się na sobie w stanie ciekłym.
Krystaliczna struktura lodu jest jednak na tyle porowata, że w warunkach ciśnienia atmosferycznego i 0 stopni Celsjusza ma 8% mniejszą gęstość niż woda w stanie ciekłym.
Właśnie dlatego góry lodowe unoszą się na powierzchni oceanów.
To interesująca i zupełnie nietrywialna obserwacja.
Sugerowano, że to nietypowe zachowanie mogło odegrać istotną rolę w ewolucji i przetrwaniu życia na Ziemi.
Gdyby lód był gęstszy od wody w stanie ciekłym, opadałby na dno oceanów.
W takim przypadku, szczególnie w trakcie zlodowaceń na Ziemi, jeziora, morza i oceany zamarzłyby od dna ku powierzchni Ziemi, co sprawiłoby, że zamarzłyby na stałe.
To miałoby dramatyczny wpływ na ekosystemy i łańcuchy pokarmowe opierające się na faunie uzależnionej od dna oraz na roślinności, tak w zbiornikach słodko, jak i słonowodnych.
Pani profesor, a wszystko zaczęło się w szkole podstawowej, bo już wtedy wiedziała pani, że pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. Nie fizyka, nie matematyka, nie astronomia. Bo nie było takiego przedmiotu, ale...
Od szkoły podstawowej zafascynowana byłam chemią i matematyką, bo miałam wspaniałe nauczycielki.
Czyli to nauczyciele tak nagrzeszyli?
Tak. Ich wina, ich wielka zasługa, że jestem tu, gdzie jestem, w tym miejscu. Tak, fascynacja do tych obu przedmiotów.
A bohaterka pani dzieciństwa to? W jej biografii zaczytywała się mała Ania, która w tej chwili siedzi przede mną. To piękna kobieta Anna. O kim mówię?
Maria Skłodowska-Curie, tak. Lubiłam czytać biografię jej córki. Fascynowała mnie jej pracowitość, systematyczność, wyjazd do Paryża, studia, radzenie sobie samemu i wielka pasja do tego, co robi, do takiej ciężkiej pracy.
Maria Skłodowska-Curie otrzymuje drugą Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie polonu i radu. Był to rok 1911. Zafascynowanie tą dziedziną mija pani w liceum. A dlaczego? Miłosny zawód, rozczarowanie, chemia B?
Ponieważ spotykam drugą nauczycielkę fizyki i ona przedstawia świat fizyczny w prosty, łatwy sposób. Fascynuje mnie to, rozumiem nagle wszystko to, co było w podstawie programowej, a znowu nauczycielka chemii nie wdraża mnie w ten świat z taką fascynacją i stwierdzam, okej, jednak fizyka, a w międzyczasie pojawia się ta astronomia.
Mm-hmm. Właśnie teraz tajemnicze dźwięki słychać, ale to do naszego bardzo zimnego pokoiku wszedł pan doktor Paweł Wolak. Drodzy Państwo, najczęściej to jest tak, że to pani sekretarka przynosi herbaty, ale w Centrum Astronomii jest wszystko na odwrót i tutaj pan sekretarz przynosi herbatę. Bardzo dziękujemy, panie doktorze, za pyszne herbaty. Dziękujemy pięknie.
Złożona struktura lodu jest skutkiem praw teorii kwantowej, których jest zaledwie kilka, które są proste.
Mówiąc proste, nie chcemy w żaden sposób sugerować, że teoria kwantowa jest prosta do nauczenia i stosowania, bo tak nie jest.
Matematyka od strony technicznej jest trudna.
Teoria kwantowa jest prosta w tym sensie, że składa się z niewielkiej liczby zasad matematycznych opisujących szeroką paletę zjawisk naturalnych wszystkich rozmiarów. Od struktury atomów i cząsteczek do reakcji jądrowych zachodzących we wnętrzu Słońca.
Opisują one także działanie prawdziwych narzędzi, takich jak tranzystory i lasery, a od niedawna również takich egzotycznych urządzeń, jak chociażby komputery kwantowe.
Niesamowita oszczędność opisu jest jedną z definiujących i najbardziej zaskakujących cech współczesnej nauki. A priori nie jest oczywiste, że niewielki zbiór fundamentalnych praw może opisywać nieograniczoną złożoność obiektów wypełniających nasz wszechświat, a mimo to taką właśnie prawidłowość odkrywamy w ostatnich kilku stuleciach.
Być może wszechświat wystarczająco regularny, aby umożliwić istnienie obiektów naturalnych tak złożonych jak ludzki mózg, musi rządzić się prostym zestawem praw. Lecz skoro nie znamy jeszcze źródła tych praw, to i tego jeszcze nie wiemy.
Zdumiewające, że taka złożoność może opierać się na prostocie. Zwykła cząsteczka wody jest tutaj dobrym przykładem.
Jej asymetryczna, odchylona budowa, która koniec końców okazuje się odpowiedzialna za złożoną strukturę lodu, jest skutkiem praw teorii kwantowej, choć prawa te nie mają wbudowanych takich odchyleń.
W istocie fizyk powiedziałby, że prawa te cechuje wysoki stopień symetrii, tak jak i jądra wodoru oraz tlenu. Tworzą one sferyczne pudełka jądrowe do więzienia elektronów.
Jednak połączenie ich ze sobą powoduje powstanie struktury asymetrycznej. Idea symetrii jest centralna we współczesnej fizyce.
W liceum pani pasją staje się matematyka i fizyka. Ma pani starszego brata, z powodu którego nie poszła pani na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bo co, bo darliście koty?
Nie, no właśnie dzięki niemu tu jestem, ponieważ on studiował fizykę, mieszkał w akademiku z kolegą, który studiował astronomię i przywozi mi książki astronomiczne. Nie ma astronomii w szkole jako takiej, tak. Są tylko podstawy astronomii w ramach lekcji fizyki. Nauczycielka bardzo fajnie to wszystko przedstawia, uczy nas. Od mojego brata starszego dowiaduje się więcej o astronomii, no bo już jest studentem fizyki, no i mieszka właśnie z astronomem. Co tam jest, co to za program? Realizuje się na studiach astronomicznych, że to też to nie jest bajka, to nie jest nic, co nam się kojarzy czasami niepotrzebnie z astronomią. I stwierdzam, a może astronomia?
To wydarzyło się w trzeciej klasie liceum. W małej miejscowości z bardzo dużym urządzeniem badawczym ktoś pani coś pokazał i to coś zmieniło pani życie. Najpierw kto to coś pani pokazał, później gdzie, a na końcu co?
Kiedy oświadczam rodzinie, że a może astronomia ma obrotową mapę nieba, nigdy tak naprawdę nie obserwuję nieba optycznie, ale kupuję sobie mapkę, jakieś mam tam książki, czytam, jestem w planetarium w Olsztynie i rodzina... Ciocia z Torunia mówi, wiesz Ania, pod Toruniem jest nowoczesne, najnowocześniejsze urządzenie astronomiczne, radioteleskop. Przyjeżdżamy tutaj, nie wiem, pewnie na majówkę, przyjeżdżamy do Instytutu Astronomii, do piwnic. Jeden tutaj z pracowników nas oprowadza po prostu, pokazuje, podchodzimy pod radioteleskop, pod tą wielką czaszę, zwiedzamy kopuły z teleskopami. Idę korytarzem i tak patrzę... Chcę tu być, Boże, chcę tu być. Chcę być jak Ania z Zielonego Wzgórza, tylko chcę być Ania z piwnic.
Ale ja już sobie pani profesor wyobrażałem, że był to romantyczny maj, że była to romantyczna przygoda z miłością pani życia, że to chłopak panią tutaj zaciągnął, a to była ciocia.
To była ciocia, to była cała nasza rodzina, tak, po prostu robimy sobie zdjęcia i patrzymy. Faktycznie, no jest to technologia, która, no, najnowocześniejsza technologia, wiadomo. Nie planowałam nigdy być astronomem takim wykorzystującym teleskopy optyczne. Wiadomo było, że to musi być ten radioteleskop.
Wielka miłość.
Tak, wielka miłość.
Od pierwszego wejrzenia.
Tak, do tej wielkiej, białej konstrukcji, do tej 30-metrowej czaszy, do tej 600-tonowej konstrukcji.
Przez dziesięciolecia astronomowie pomijali grawitacyjne zakrzywienie czasu jako zbyt małe, by prowadziło do interesujących zjawisk.
Wszystko to zmieniło się w 1967 roku, gdy doktorantka Uniwersytetu Cambridge, Jocelyn Bell, odkryła pierwszą gwiazdę neutronową.
W duchu wspaniałej tradycji brytyjskiej nauki, pełnej genialnych pomysłów, ale materialnie ubogiej, Bell podłączyła odbiornik radiowy do zwykłego drutu z ogrodzenia dla kur, rozwieszonego na palikach w polu, budując tym samym tani, i bezpretensjonalny teleskop radiowy.
Pewnego dnia zauważyła, jak to sama określiła, spore zamieszanie na wydruku sygnału.
Okazało się, że był to ślad wirującej gwiazdy neutronowej w regularnych odstępach wysyłającej sygnały radiowe.
Z początku Bell i jej opiekun naukowy Anthony Hewish przypuszczali, że impulsy mogłyby pochodzić z obcej cywilizacji, dlatego ich źródło nazwali LGM, od Little Green Men, zielone ludziki, i nie dzielili się z nikim swoim odkryciem do czasu zebrania większej liczby danych.
Gdyby rzeczywiście był to komunikat od istot inteligentnych, Bell przeszłaby do historii z zupełnie innego powodu.
W końcu Bell i Hewish znaleźli drugie źródło impulsów radiowych i stało się jasne, że nie chodzi o ufolutki, a o nowy rodzaj ciał niebieskich.
Ja tak sobie żartuję i dworuję lekko, ale mam przed sobą jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki, pani Anno. Bardzo, no nie mówi się w obecności kobiety o jej wieku, ale będę usprawiedliwiony i rozgrzeszony. W bardzo młodym wieku zrobiła pani niebywale szybką karierę. Jest pani profesorem, doktorem habilitowanym. To się bardzo szybko wydarzyło w pani życiu, tak trochę ekspresowo. Coś mi się tak wydaje, że ta Maria Skłodowska-Curie może jakieś takie skrzydła nad panią roztoczyła, bo w jej życiu się też wszystko bardzo szybko działo. Nie chciałbym może przesadzać i przerzucać zbyt daleko idących mostów porównawczych, bo to może być dla pani krępującej. Zaraz pani powie, panie Krystianie, gdzie Maria Skłodowska-Curie, a gdzie ja? Ale jest pani przedstawicielką nauk ścisłych. Czy to zamiłowanie, ten talent ma pani po rodzicach? Gdzieś coś w genach?
Tak, ale sprostujmy. Profesor jeszcze nie ten zwyczajny, jeszcze nie ten taki z nominacją. Na to jeszcze czekamy, na to jeszcze nie są złożone papiery, ale mam w planach. Pytanie, zgubiłam.
Pytanie było o rodziców i o geny.
Tak, my mamy w genach. Tak, kiedyś analizowałam w rozmowie z innymi, dlaczego brat fizyk, ja astronom. My mamy w genach. Już dziadkowie byli nauczycielami, jak to no podczas wojny byli w tajnej organizacji nauczania. Ich był i historyk, czyli byli humaniści, ale również byli ścisłowcy. Także my mamy to po dziadkach, po rodzicach, magistrzy, inżynierowie. Ten etos zdobywania wiedzy, studiów, to była dla nas norma. Magister? Okej. Okay. Doktorat? To już jest coś, co powinniśmy zdobyć. To było tak od dziecka wychowywanie, że zdobywamy wiedzę. Staram się tak samo przekazywać to moim dzieciom.
A propos Marii Skłodowskiej-Curie i zdolności matematyczno-fizycznych, teraz będzie taka anegdota o pewnym bardzo ścisłym umyśle, bardzo ścisłym. Poziom ścisłości tego umysłu wzbudził mój ogromny podziw. Prowadziłem kiedyś rozmowę z jednym z panów profesorów, podkreślam panów, i ów profesor wygłosił tyradę o wyższości umysłów męskich nad kobiecymi w kontekście talentów do nauk ścisłych. Moja cierpliwość, pani profesor, była wystawiona na ogromną próbę i gdy ów profesor zawiesił głos, potwierdziłem jego opinię, mówiąc: ma pan rację, panie profesorze, oto dowód. Najwybitniejszym naukowcem w dziejach polskiej nauki jest mężczyzna wyróżniony 2 nagrodami Nobla w dziedzinie chemii i fizyki, a nazywa się pan Maria Skłodowska-Curie. Ja się tak zastanawiam, jak pani myśli, to był umysł ścisły czy ściśnięty?
Ściśnięty.
Powiedziała pani profesor. Maria Skłodowska-Curie przez całe życie szła na przekór. To też jest taka siła napędzająca? Przekorność?
Nie wiem, czy na przekór. Ja bardziej to zwiążę z pasją. Tak chciałam, zakochałam się w radioteleskopie. I okej, okay, zielone światło było od rodziny, no bo wiadomo, że gdzieś to wsparcie było potrzebne. Moja mama też ma bardzo otwarty umysł. Idziesz, studiujesz astronomię, nie gastronomię, nie nic innego. Ktoś mówi: Ania, ty powinnaś iść na medycynę. Może bym się też odnalazła, tak? Ale stwierdziłam astronomię, mam wsparcie w całej rodzinie, to idę. Nie wiem, czy to jest przekór, czy takie możliwości, czy takie otwarte umysły.
Światło widzialne składa się z fal o długości od 4 do 8 tysięcy średnic atomowych.
Równania przewidują, że powinny istnieć inne postaci promieniowania elektromagnetycznego, odpowiadające innym długościom fali.
Od końca XIX wieku odkrywano te fale, zaczynając od fal radiowych i przechodząc po spektrum elektromagnetycznym do mikrofal, promieniowania podczerwonego, promieniowania nadfioletowego, promieniowania rentgenowskiego, aż do promieni gamma.
Im długość fali mniejsza, tym większą energię przenosi fala.
Innymi słowy, jeśli weźmiemy falę światła widzialnego i ją rozciągniemy, dostaniemy fale radiowe. Jeśli ją ściśniemy, dostaniemy fale rentgenowskie.
Takie fale przenoszą większość informacji, jakie otrzymujemy z egzoplanet.
Podróżują do nas z prędkością światła.
Każdy typ promieniowania daje obraz innego typu zjawiska. Promienie rentgenowskie mówią o wydarzeniach gwałtownych, bardzo energetycznych, podczas gdy promieniowanie podczerwone informuje o wydarzeniach zachodzących w niskich temperaturach.
Z wyjątkiem jednak fal radiowych i światła widzialnego, fale takie są na ogół pochłaniane przez atmosferę Ziemi.
Tłumaczy to, dlaczego satelity okrążające Ziemię, a nie teleskopy umieszczone na jej powierzchni, gromadzą najwięcej danych, które będziemy wykorzystywać.
A zatem promieniowanie elektromagnetyczne, którego istnienie wykazały równania Maxwella, jest podstawowym narzędziem badania egzoplanet i naszym podstawowym narzędziem poszukiwania życia w przestrzeni kosmicznej.
Jeden z dziennikarzy prowadzący z panią rozmowę chlapnął pytaniem, ile razy więcej widać przez radioteleskop w porównaniu do patrzenia przez lunetę. No, od razu sprowadziła pani nieszczęsnego do parteru, by nie powiedzieć na Ziemię. I powiedziała pani, przez lunetę to oglądamy tylko to, co na Ziemi i to na pływającym statku. A w kosmos patrzymy przez teleskop, prawda?
Tak.
Nie tak dawno prowadziłem rozmowę z archeologiem. Nazwa zawodu na A, astronom, A, astronomia, archeologia. Na tym nie kończą się podobieństwa. Zapytam wprost, czy pani widzi przeszłość? I od razu wyjaśnimy, dlaczego może pani w czasie rzeczywistym, tu i teraz, widzieć coś z odległych lat.
Wiadomo, ciała niebieskie są daleko, więc no nawet właśnie ze Słońca my widzimy ten foton sprzed 8 minut. Ja mogę powiedzieć, że jestem takim... nie wiem, w cudzysłowie lekkim archeologiem astronomicznym, ponieważ badam obiekty w naszej Drodze Mlecznej, czyli to jest dokładnie lokalne podwórko dla kogoś, kto się zajmuje kwazarami, tymi obiektami gdzieś tam z końców widzialnego dla nas odbieralnego wszechświata, to my tutaj widzimy obiekty no prawie że współczesne, że to jest tylko dziesiątki tysięcy lat świetlnych przed tym. W życiu gwiazdy no to jest niewiele, tak? My badamy początki powstawania masywnych gwiazd, więc to, że ja to widzę sprzed, nie wiem, 30 tysięcy lat świetnych, to nic nie znaczy.
Powstało wiele filmów science fiction o podróżach w czasie. Patrząc, badając, licząc światy, których już nie ma, a zostały sygnały, czy to nie jest pewna forma podróży w czasie?
Jest, może nie myślę tak w ten sposób, kiedy badam, kiedy no nie wiem, oznajmiam, że dobrze rozwiązaliśmy zagadkę, jak ta materia tańczy wokół tej gwiazdy. Nie myślę, że to już no, wydarzyło się i ona już jest troszeczkę jakiś tam procent dalej w tej swojej ewolucji, tak? Ale robię taką aproksymację, tak, że no, gdzieś ta materia tak tańczy w ten sposób i nadal po tych latach. Z drugiej strony, no, czy to jest ważne? Staram się dać wkład do takich szczegółowych zagadnień w ewolucji gwiazd, do narodzin gwiazd. Więc no, to będzie, no, ta teoria też jest rozwijana na inne obiekty, które w przyszłości też się będą tworzyły gwiazdy. Fizyka jest wszędzie ta sama.
Czasza radiowa zbiera fale radiowe, zamienia je na prąd, a prąd naukowcy zamieniają na cyferki. A pani te cyferki zamienia na?
Mapy.
Powstawanie materii jako takiej nie jest właściwie tajemnicą. Dzieje się to przez cały czas.
Na przykład promieniowanie kosmiczne, które nie jest tak naprawdę promieniowaniem, ale wysokoenergetycznymi cząstkami, głównie protonami, stale bombarduje Ziemię z kosmosu.
Mknie do nas niemal z prędkością światła, z potężnych źródeł rozsianych w galaktyce.
Przebijając się przez atmosferę nad naszymi głowami, wytwarza kaskadę nowych cząstek. Jeden proton może spowodować powstanie dziesiątków elektronów, a także bardziej egzotycznych cząstek jak miony, piony, kaony itd.
Wystarczy włączyć licznik Geigera, aby usłyszeć trzask spowodowany przez świeżo narodzone miony spływające z góry.
Kontrolowane tworzenie materii odbywa się w akceleratorach, takich jak Wielki Zderzacz Hadronów.
Znaczenie ma to, że gdy takie procesy prowadzą do powstawania nowych cząstek, zawsze obok nich powstaje odpowiedni zestaw antycząstek.
Gdy powstają nowe cząstki, energia kinetyczna zamienia się w materię.
Potrzeba jedynie dostatecznej ilości energii, która pokryje koszt tworzenia mas cząstek i antycząstek.
Ponieważ podczas Wielkiego Wybuchu energii cieplnej było pod dostatkiem, powstawanie materii w tamtym czasie nie zaskakuje.
To nie rozwiązuje jednak problemu brakującej antymaterii.
Widocznie coś złamało doskonałą symetrię między materią i antymaterią istniejącą w pierwszym rozbłysku istnienia kosmosu i pytanie, co to dokładnie było, od dwóch pokoleń spędza sen z powiek fizyków.
Czymkolwiek był ten mechanizm, nie musiał faworyzować bezwzględnie materii, także antymateria w ogóle by się nie pojawiła.
Wystarczyłoby, żeby cząstki materii były trochę liczniejsze od swoich antymaterialnych odpowiedników, powiedzmy o jedną na miliard.
W miarę stygnięcia wszechświata, cała antymateria i większość materii rozpoczęłyby orgiastyczny taniec wzajemnego niszczenia, po którym pozostała skromna resztka niesparowanych cząstek materii, można by powiedzieć kosmiczne niedobitki, wystarczające jednak do tego, by powstał z nich cały wszechświat.
Gdyby tak było, strumień promieni gamma pochodzący z katastrofalnej anihilacji po potężnym przesunięciu ku czerwieni okazałby się tym, co wykrywamy jako promieniowanie reliktowe.
Fala o długości 4,5 cm, jakieś skojarzenia?
Emisja maserowa metanolu. Tak, metanol, czyli ten CH3OH, najprostszy alkohol.
Co nam mówi ta fala?
Powstaje taka specyficzna, bardzo taka, no, w cudzysłowie dla nas jasna, ukierunkowana fala powstaje, gdzie w obszarze, gdzie rodzi się masywna gwiazda. Ta masywna gwiazda to oznacza, że to będzie co najmniej 8 razy masywniejsza niż Słońce. To będzie gwiazda, która może zakończyć jako supernowa i może być potem czarną dziurą gdzieś tam po odpowiednim czasie. To jest coś, w czym my w piwnicach się specjalizujemy.
Ale czy obecność chmur metanolu jest sygnałem, tam rodzą się gwiazdy, tak. Znak równości?
Tak, rodzą się masywne gwiazdy na dodatek. Jak było protogwiazdą nasze Słońce, nie było tych chmur maserowych metanolu.
Czy metanol to jest taki piasek?
Nie, to będzie, znaczy to będzie w postaci gazowej.
Tak, rozumiem.
On się tworzy na ziarnach pyłu wokół, tak? On nie jest budulcem tej gwiazdy, on po prostu tam się wytwarza, tam są dobre warunki, tam jest dobra materia, dobra temperatura, gęstość.
Próżnia?
No tak, z naszego punktu widzenia tutaj ziemianina, to tam jest przepiękna próżnia, o której marzymy, tak? A dla nas astronomów są to gęste obszary gazowo-pyłowe, gdzie właśnie jest na tyle dużo tego metanolu, że są takie centra, że właśnie powstanie ta emisja maserowa, czyli ten taki, jakbyśmy ten taki pointer skierowali sobie, diodę laserową, tak? Jak coś prezentujemy na prezentacji, to nagle to czerwone kropeczka tam jeździ i zamiast wskaźnika takiego w postaci dwumetrowego kijka, tak? Pokazywania studentom, że patrzmy na to równanie, no to mam taki pointer laserowy i to jest właśnie taki ten laser.
Metan jest prostym związkiem jednego atomu węgla z czterema atomami wodoru.
Znany jest pod postacią gazu ziemnego i wykorzystuje się go do ogrzewania domów i wytwarzania elektryczności.
Jest składnikiem atmosfery Ziemi.
Około 95% ziemskiego metanu wytworzyły mikroorganizmy. Ale metan może powstawać również w procesach niebiologicznych. Na przykład, kiedy woda gruntowa wchodzi w interakcję blisko kominów wulkanicznych lub wielokrotnie wolniej, kiedy zwykłe reakcje chemiczne w środowisku zamieniają tlenek żelaza, rdze, w inne minerały.
W 2003 roku, wykorzystując technikę zwaną spektroskopią, astronomowie wykryli przez teleskopy na Ziemi obecność metanu w atmosferze marsjańskiej.
Nie ma go wiele. Zaledwie około 10 części objętości na miliard, czyli znacznie mniej od koncentracji na Ziemi, ale bez wątpienia jest.
Potem, gdy łazik Curiosity wędrował po powierzchni Marsa na przełomie 2013 i 2014 roku, zdarzyło się coś dziwnego. Ilość metanu nagle podskoczyła do 10-krotnej wartości wykrywalnej, aby po paru miesiącach znów spaść.
Jaka była przyczyna tego dziwnego zdarzenia, które obecnie naukowcy nazywają metanowym pikiem?
Mogło być ono spowodowane uwolnieniem do atmosfery bańki metanu, powstałej za sprawą zwykłych reakcji niebiologicznych.
Równie dobrze jednak jego przyczyną mógł być nagły wzrost populacji mikroorganizmów podpowierzchniowych.
Wykrycie metanu daje do myślenia, ale nie jest wystarczającym dowodem istnienia życia pod powierzchnią Marsa.
Kolejny trop i kolejne rozczarowanie.
CH3OH, maser metanolu, tak naprawdę nam mówi o najwcześniejszych etapach powstawania gwiazd. My mówimy nawet o protogwiazda powstała, więc tam jeszcze nawet nie ma planet, tak? To jest początek, tak? To jest ta materia, która jest produkowana we wnętrzach gwiazd. Później właśnie na ziarnach pyłu, że różne molekuły powstają. I tak się to wszystko tworzy, że powstają, no potem, czy tam powstanie cały układ planetarny, no to nie wiadomo, tak? Ale to jest, no, początek, że ta tworzy się masywna gwiazda, która będzie żyła, no, takim dosyć intensywnym życiem. Potem skończy właśnie jako wybuch supernowy i ta materia gdzieś się znowu rozejdzie po galaktyce i da zaczątek, na przykład będzie budulcem kolejnych rodzących się gwiazd. Ja to bym też podkreślała z mojej strony, że my ciągle mamy w naszej galaktyce, w innych galaktykach, w całym wszechświecie ciągle rodzące się gwiazdy. Kolejne gwiazdy się teraz rodzą i będą rodziły, więc bardziej ten taki taniec, cykl życia tej całej materii.
Fascynuje Panią ten taniec?
Tak, bo
taniec
my ciągle
materii.
Nie wiemy, bo my tutaj muszę powiedzieć, że nasza grupa słynie z tego. Teraz idziemy w marcu na konferencję do Japonii, 4 osoby od nas jadą. Toruńska grupa jest słynna, że kiedy została odkryta linia maserowa metanolu przez profesora Karla Menterna, obecnie dyrektora Max Planck Instytut w Bonn, to bardzo szybko, jak radioteleskop został dany do użytku, to już w pierwszych latach użytkowania profesor Szymczak, no taki główny był, główną był osobą, który obserwował tą linię metanolu, zidentyfikował około 100 obiektów, które właśnie świecą, w cudzysłowie świecą, na tej linii metanolu. Zrobił katalog, tak, bardzo dokładny, więc ludzie wiedzą z tego świata, że jak weźmiesz tą publikację Szymczak i inni, to te źródła tam będą. Później zaczęliśmy używać tą całą sieć radioteleskopów, czyli robienie tych map. Kiedy zaczęliśmy robić te mapy pierwsze, odkryliśmy nowe struktury, które nie były znane wcześniej. Używaliśmy 8 radioteleskopów, więc zobaczyliśmy takie pierścieniowe struktury. No i było pytanie, co to jest? To jest wypływ od gwiazdy ukierunkowany do nas, no jesteśmy tak fantastycznie położeni. To jest może dysk taki rotujący. No więc co? Trzeba było po jakimś czasie, ale jeszcze za życia tego astrofizyka, czyli nas, obserwować te struktury, robić mapy ciągle i ciągle na nowo, no w wstępie co najmniej 3-5 lat, żeby był jakiś sens, tak, że coś tam się zmieniło. Obecnie robi mapy, tak, po kilku latach powtarza jeszcze raz te obserwacje obiektu i próbujemy zidentyfikować, jak te chmury metanolu przesuwają się w tą stronę. Ja to nazywam tańcem, bo albo chcemy szukać jakiegoś takiego obrotu, rotacji, albo rozszerzenia się. I to się dzieje teraz, tak, po 10 latach my wracamy do tych źródeł z naszymi obserwacjami, wyznaczamy przesunięcia na poziomie kilku kilometrów na sekundę, tak? Czyli no mamy gdzieś tą precyzję taką no wysoką, tak? A obiekty są dosyć daleko od nas. Także...
Czy w tym, co Pani bada, czy zauważa Pani tam pewne prawidłowości, czy jest Pani w stanie przewidzieć, że to tak musi być?
Nie zawsze. Teraz obecnie nasza grupa zajmuje się badaniem właśnie takich struktur odkrytych tutaj przez nas w Toruniu, struktur pierścieniowych. Mamy 12 obiektów i muszę powiedzieć, że wcale nie zachowują się tak, jakbyśmy przysłowiowo chcieli, by opublikowali jedną publikację. Każdy z nich się zachowuje inaczej i poświęcamy no, wiele godzin naszej pracy właśnie na rozstrzygnięciu zagadki, no co to jest w końcu, czy to jest ten rotujący dysk, czy wypływ. I najbardziej no, wychodzi nam ten scenariusz. Próbujemy robić jakąś taką unifikację na wszystkie źródła, że no, gdzieś to tam jest pomiędzy tymi dwoma obszarami kinematycznymi, czyli mamy i trochę tego obrotu, i trochę takiej ekspansji, jakimś tam przesunięć takich od tej protogwiazdy. Z drugiej strony są obiekty, które wybuchają i zauważamy jakieś regularności, że co jakiś czas tam wybuchają, jedne co 36 dni, jedne co 8 lat. No ale to też jest tak ciężko nam stwierdzić. Teraz za krótko jeszcze badamy, mimo że to już niedługo to będzie, to już jest 20 lat pracy co najmniej tutaj naszej grupy, nie mojej, ale jeszcze właśnie tutaj profesora Szymczaka, nie mamy takiego jakiegoś jednego schematu dla wszystkich źródeł, a tych źródeł jest ponad 100.
Kiedy przyjrzeć się Wszechświatowi w największych skalach przestrzennych, przez co należy rozumieć odległości znacznie przekraczające rozmiar poszczególnych galaktyk, to wyłania się szereg jego cech, które musi wyjaśnić każda porządna teoria kosmologiczna.
Najdokładniejszym posiadanym przez nas obrazem młodego Wszechświata jest zdjęcie mikrofalowego promieniowania tła wykonane przez satelitę Planck.
Jest to blask pozostały po wielkim wybuchu. Fotografia przedstawiająca Wszechświat w takim stanie, w jakim był 380 tysięcy lat po momencie zero, kiedy to ciągłe rozszerzanie ochłodziło go w wystarczającym stopniu, aby powstały atomy.
Najbardziej rzucającą się w oczy cechą mikrofalowego promieniowania tła jest jego niezwykła jednorodność.
Bardzo trudno jest wyjaśnić tę jednorodność przy pomocy standardowego modelu Wielkiego Wybuchu.
Obserwowalny wszechświat ma dziś 90 miliardów lat świetlnych średnicy.
Oznacza to, że jeśli spojrzymy na mikrofalowe promieniowania tła w dwóch przeciwnych kierunkach, to będziemy rejestrować światło pochodzące z obszarów odległych dziś od siebie o 90 miliardów lat świetlnych.
Wszechświat liczy sobie oczywiście tylko 13,8 miliarda lat, co oznacza, że światło, najszybsza rzecz w kosmosie, miało tylko 13,8 miliarda lat na swą podróż.
Obszary Wszechświata, które odpowiadają dwóm naprzeciwległym punktom, nie mogły więc być ze sobą w kontakcie wedle standardowego modelu Wielkiego Wybuchu. Tak więc nie ma kompletnie żadnego powodu, dla którego miałyby mieć niemal tę samą temperaturę.
Występują owe niewielkie wahania temperatury mikrofalowego promieniowania tła na poziomie 1/100.
Są one bardzo ważne.
Wszechświat nigdy nie był idealnie gładki i jednorodny, a występujące w nim niejednorodności gęstości zostały zakodowane w mikrofalowym promieniowaniu tła w postaci różnic temperatury.
Obszary o nieco większej gęstości stały się ostatecznie zarodkami, z których powstały galaktyki. Tak więc, gdyby ich nie było, nie istnielibyśmy i my.
Na pytanie, czy istnieje życie we Wszechświecie, każdy odpowie twierdząco. Tak, istnieje, bo jesteśmy my. Czy pani badania przybliżają nas do odpowiedzi na pytanie o życie w innych układach galaktycznych?
Nie, no bo my jesteśmy, metanol powstaje wokół rodzących się gwiazd, nie ma szans, żeby tam już była planeta i nie ma szans, żeby tam się cywilizacja jeszcze rozwinęła, tak? Tam, no nie są to warunki, to jest za szybko. A w takim układzie, jak my jesteśmy teraz w Układzie Słonecznym, no nie ma tej emisji maserowej metanolu. To jest nieciekawy dla mnie do badania obiekt.
CH3OH. I pani temu poświęciła życie?
Tak, jeszcze była woda H2O, jeszcze był rodnik OH, tak.
Dziękuję pięknie za rozmowę, pani profesor.
Dziękuję bardzo.
I pomyśleć, że droga do gwiazd pani doktor Anny Bartkiewicz zaczęła się w szkolnej ławce podstawówki na lekcjach chemii i to wcale nie tak znowu dawno temu. Przypomnę, że widok czaszy radioteleskopu RT4 w toruńskich piwnicach tak bardzo zachwycił nastoletnią Annę, że decyzja o drodze zawodowej mogła być tylko jedna. No i stało się. Nasza audycja powoli dobiega końca. Czas na pytanie, które tradycyjnie Państwu zadajemy, a tych wszystkich, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi, nagradzamy książką popularyzującą wiedzę, naukę, technologię. Tym razem książka o jakże znamiennym tytule – Kosmiczne wyzwania. Pytanie. Czy CH3OH to wzór cząsteczki metanolu czy metanu? Tu jest haczyk. Nazwy brzmią bardzo podobnie. Na odpowiedzi czekamy pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl. Powtórzę pytanie. Czy CH3OH to wzór cząsteczki metanolu czy metanu? Adres konkurs@radio.rzeszow.pl. Czekamy tylko dzisiaj i tylko do północy, a kosmiczne wyzwania, jakże piękny tytuł, z radością wyślemy tym wszystkim naszym słuchaczom, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi. Audycję muzycznie okrasił Jacek Chrobak. Fragmenty książki czytali Julia Stężewska, Mateusz Górecki. Audycję zrealizował jak zwykle niezawodny Jacek Puchalski. Prowadził i przygotował mówiące te słowa Krystian Mechrywecki. Do usłyszenia.